Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że się widzimy znowu, ponieważ naszym gościem jest Łukasz Borowicz.
Dzień dobry Państwu.
Tak to już jest, Szanowni Państwo, że uwielbiamy rozmawiać z Łukaszem Borowiczem, bo dużo naprawdę informacji, dużo rzeczy możemy się dowiedzieć. Uwielbiamy również go słuchać. I czego najlepszym przykładem jest wczorajszy koncert, który wywołał wiele emocji. Była pełna publiczność, były brawa, bisy, owacja na stojąco, więc naprawdę było wszystko to, co być powinno, więc tym bardziej miło mi będzie dzisiaj porozmawiać na temat, no właśnie. Cały koncert był szalenie udany, ale nasz temat to jest Andrzej Panufnik pod presją polityki kija i marchewki. I myślę, że przede wszystkim na początku chciałam panu podziękować za to, że kolejny raz jest pan w naszym klubie i że zechce nam pan poświęcić czas. To wielka przyjemność. Dla nas bardzo dziękuję. Po drugie, myślę, że nie wiem, czy państwo wiecie, ale pan Łukasz nie tak dawno miał urodziny. To było 25 września, więc pomiędzy naszymi klubami, kiedy się spotykaliśmy, bo spotkaliśmy się na początku września, w pierwszej połowie.
Ale 24 września miał urodziny Andrzej Panufnik.
No właśnie, to też jest ważne. Tak, właśnie to jest 110 lat Andrzej, 110 lat Andrzej Panufnik. I dlatego jest pewnego rodzaju paralela tutaj, więc myślę, że to jest też ważne. No jeżeli już jesteśmy przy Andrzeju Panufniku, to od razu powiem, że za chwilę, bo 27 października miną 33 lata od jego śmierci. Ale wróćmy do pana Łukasza Borowicza. Pan Łukasz Borowicz, który jest, jak państwo doskonale wiecie, pierwszym dyrygentem gościnnym Filharmonii Krakowskiej, no ale przede wszystkim jest szefem i dyrektorem muzycznym Filharmoników Poznańskich. Zresztą ostatnio występował właśnie ze swoją orkiestrą tutaj. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie u Bogusława Madeja, a doktorat robił Antoniego Wita. Wszystko o tym już mówiliśmy. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz w kontekście Panufnika, a mianowicie pan Łukasz Borowicz ma na swoim koncie około 120 płyt. Proszę mnie poprawić, jeżeli źle mówię, ponieważ każdy rok przynosi nowe, więc ciężko jest to wszystko liczyć. Nie tak dawno było ich jeszcze 70, więc trochę nie nadążam z tym liczeniem. Ale wśród tych zestawie płyt jest jeden zestaw, który jest dla nas istotny. To są dzieła symfoniczne Andrzeja Panufnika, zarejestrowane na wielu płytach i zresztą nagrodzone, co jest też bardzo ważne. Ta nagroda się nazywa International Classic Music Awards i ta nagroda została przydzielona panu w 2015 roku właśnie za te dzieła i to była nagroda specjalna, czyli właściwie top topów. Więc moje pytanie pierwsze jest, jakie miejsce w pana sercu znajduje Andrzej Panufnik? Gdzie on tam jest?
Drodzy Państwo, no muszę przyznać, że rzeczywiście to jest kompozytor dla mnie niesłychanie ważny ze względu na to, że miałem zaszczyt i przyjemność nagrywać wszystkie jego utwory symfoniczne lub na mniejsze składy. Oprócz muzyki kameralnej, to co jest w katalogu jako muzyka orkiestrowa, to rzeczywiście udało się zrealizować wszystko. Rozpoczęliśmy tę serię nagraniową dawno, dawno temu z Polską Orkiestrą Radiową. Nagrania w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, które były koprodukcją Polskiego Radia i wydawnictwa CPO. Później po trzech częściach, bo tych części okazało się w sumie 8, kolejne części zrealizowaliśmy w Berlinie wraz z Konzerthaus Orchester Berlin w berlińskiej sali Konzerthausu dla niemieckiego radia. I tam wraz z niemieckim radiem nagraliśmy utwory olbrzymich rozmiarów i składów, które były trudne do zrealizowania w Warszawie ze względu na to, że Polska Orkiestra Radiowa nie dysponowała tak olbrzymim składem i stąd był pomysł wydawnictwa CPO i rzeczywiście ta muzyka dzięki temu tam została nagrana z niemiecką orkiestrą i z gronem też solistów, bo wszystkie koncerty instrumentalne też nagraliśmy. To były niesłychanie trudne do organizacji nagrania, chociażby dlatego, że jedna z symfonii, metasymfonia, jest z organami, także trzeba było zorganizować instrument w sali koncerthausu. Składy instrumentalne też ogromne, no na przykład jest symfonia, w której są aż 3 harfy, także to rzeczywiście to są wielkie składy instrumentalne i to było wydawane płyta po płycie, kolejne tytuły, a w końcu wydawnictwo CPO, kiedy zakończyliśmy ten cykl, wszystko zebrało do jednego pudełka, tak zwanego boksu, i ten boks właśnie był nagrodzony nagrodą ICMA, ale to ta przygoda z muzyką Panufnika dopiero się wtedy rozpoczynała. Były wykonania koncertowe, oczywiście w Polsce, ale także w Szkocji, w Glasgow z orkiestrą BBC, Scottish Symphony, dyrygowałem koncertami poświęconymi Andrzejowi Panufnikowi ze względu na jego brytyjskość, co on tam też obchodzono. Za chwilę o tym powiem, bo to jest właśnie przeciwna sytuacja. Z jednej strony kompozytor polski, a z drugiej strony kompozytor brytyjski. Właśnie niedawno był...
Bardzo jestem ciekawa, co pan o tym sądzi.
Tak, no był arcyciekawy wykład Beaty Bolesławskiej, która jest specjalistką w dziedzinie...
To ja przerwę i tylko powiem, że to jest jedna z książek. Tak. Pani Beaty Bolesławskiej przyniosłam, żeby państwu pokazać. Oczywiście wyszła 3 lata temu monografia Panufnika, która jest taką podstawową książką wiedzy. Oprócz tego, że jest autobiografia Panufnika, która pierwszy raz na polskim rynku pojawiła się w 1987 roku, czyli jeszcze w tym nurcie podziemnym, wydawnictwo Nowa. To było, to ja czytałam tą książkę z wypiekami, ale to jest autobiografia. Ja nie mówię tego jako plus czy jako minus, tylko chciałam zwrócić uwagę na to, że zazwyczaj w autobiografiach widzimy takiego kompozytora, jakim on chce, żebyśmy go zauważyli.
Tak, ale ta autobiografia jest, oczywiście były reedycje, chociaż to wydanie jeszcze podziemne też jest do dostania, to jest taki biały kruk, rarytas.
Zobaczcie państwo, jest tutaj, mamy
tak,
tu książkę
taką. Tak, to
taką.
Wspaniała ta książka, rzeczywiście.
I ta książka jest o tyle niesamowita, ja widziałam dzięki uprzejmości Małgorzaty tą książkę. Ta książka ma autograf Andrzeja Panufnika.
Fantastycznie. No a właśnie w czasie tych wakacji w sierpniu postawiliśmy kropkę nad i, jeżeli chodzi o Panufnika, wraz z Polskim Narodowym Chórem Młodzieżowym, kierowanym przez Agnieszkę Franków-Żelazny. Zrobiliśmy koncert w NFM-ie wrocławskim oraz nagranie, które zebrało większość dzieł wokalno-instrumentalnych Andrzeja Panufnika. Także w tym momencie ta płyta, kiedy wyjdzie, myślę, w listopadzie, to możemy powiedzieć, że rzeczywiście wszystko zostało nagrane i będzie dostępne cyfrowo, będzie też w serwisach streamingowych, bo niektóre utwory, po prostu te, które ja nagrywałem z orkiestrami, one były tylko dostępne w bardzo starych, jakichś archiwalnych nagraniach winylowych, nie było współczesnych nagrań. Natomiast jeśli chodzi o Universal Prayer, taki wielki jego utwór, półgodzinny prawie na olbrzymi zestaw i wokalny, i czworo solistów, i organy, także ten utwór był tylko też na płycie winylowej, zresztą nagranej przez Leopolda Stokowskiego, o którym potem chętnie opowiem jedną anegdotę.
To może od razu powiem o tej anegdocie.
To za chwileczkę tylko. Leopold Stokowski w latach 70., kiedy dyrygował Universal Prayer, to powiedział, że za 50 lat ten utwór będzie tak często grany jak 9. Beethovena. No można powiedzieć, że troszkę przesadził, ponieważ właśnie dokonaliśmy jego pierwszego nagrania na płytę kompaktową, kiedy płyta kompaktowa ma już dobre 40 lat, prawda? Także, ale miejmy nadzieję, że to jest tylko kwestia liczby lat i ta popularność muzyki Panufnika nadejdzie. Tu są rozliczne na to się rzeczy składają. Przede wszystkim kłopot z zapisem cenzury, który dopiero po zniesieniu, prawda, w 1977 roku po raz pierwszy zabrzmiała na warszawskiej jesieni muzyka Panufnika, ale Panufnik powiedział, że wróci dopiero do wolnej Polski. No i zdążył wrócić, ale niestety to już były te lata, w których zmagał się z chorobą, także to był taki powrót będący jednocześnie pożegnaniem. A w Filharmonii Poznańskiej, podczas pierwszego koncertu mojego w Filharmonii Poznańskiej w 2006 roku, w listopadzie, nie zapomnę tego koncertu, był z wielu przyczyn niesamowity, bo solistką koncertu była Ida Händel. Także no, genialna żywa legenda, która opowiadała mi o współpracy z Klemperer'em i w ogóle jak to drzewiej bywało, także po prostu ja tam mdlałem z wrażenia. A pierwszym utworem tego koncertu była uwertura tragiczna Andrzeja Panufnika i wtedy Lady Panufnik przyjechała do Poznania i tak się poznaliśmy, a później były nagrania, podczas których ona wszystkich była, zawsze przyjeżdżała, robiła też dokumentację fotograficzną, jako że oprócz tego, że jest pisarką, to jest także fotografką. No i autentycznie, że tak powiem, no, zadzierzgnęliśmy jakieś takie więzy bliskiej przyjaźni. Dzięki temu ja parokrotnie gościłem, no i byłem świadkiem miejsca. Kompozytora nie miałem okazji i szansy spotkać.
Zmarł w 91 roku, dodajmy.
Tak, ale samo bycie w miejscu, kiedy te wszystkie utwory się zanalizowało, kiedy wszystkie te utwory się przeżyło, zresztą jest znakomita też, bardzo polecam, jeżeli ktoś by chciał się tak zagłębić analitycznie, Ewy Siemda jest świetna książka, też analizująca wszystkie dzieła te właśnie symfoniczne.
Ewa Siemdej z Krakowa.
Tak, oczywiście.
Tutejsza wykładowczyni Akademii
Znakomitą
Muzycznej.
Analizę zrobiła wszystkich dzieł. Niesłychanie mi pomogła ta książka w ogóle w zrozumieniu, w znalezieniu klucza do tej trudnej bardzo muzyki. No ale właśnie kiedy przyjechałem, to pod Londynem nad Tamizą, dom bardzo stary, należący do rodziny Kamili Jessel-Panufnik, Lady Kamili. I tak jak Lady Kamila opowiadała, no rzeczywiście taki azyl, bo pod miastem, ale z drugiej strony blisko. Ale rzeka, w związku z tym spokój, wąska ulica, tylko przy takim starym murze, dom z ogrodem, w ogrodzie taka, powiedziałbym, nie stodoła, ale jakiś taki budynek gospodarczy, który stał się taką pracownią, bo tam stanął fortepian i tam była całkowita izolacja kompozytora od świata zewnętrznego.
Panufnik to nazywał stajnią, bo była to dawna stajnia.
Stajnia, prawda? I w tej stajni powstawały te dzieła, a w domu było życie. A co najciekawsze, no może nie najciekawsze, ale w jakimś sensie śmieszne, kiedy Andrzej Panufnik zmieniał bieg współczesnej muzyki w latach 60., współczesnej muzyki polskiej, brytyjskiej, prawda, wytyczał nowe kierunki, to dokładnie po przeciwnej stronie rzeki była jakaś taka, no nie wiem, czy willa, czy dom, który stał się jakąś taką ostoją grup punk rockowych, które wtedy kształtowały też nowe gatunki. Także z obu stron rzeki były różne pomysły muzyczne, zdecydowanie. Kompozytor ciągle spacerował i podczas tych spacerów właśnie szukał tych inspiracji. Nie wiem, co, wiadomo, że woda dobrze przenosi dźwięk, także wpływ na pewno był.
Na pewno to słyszał, tym bardziej, że był bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju dźwięk. Wrócimy do pana wizyty tam, bo to jest bardzo ciekawe. Ja chciałam tylko, żebyśmy pociągnęli wątek, który zaczęliśmy, a nie zdążyliśmy, bo uciekliśmy w różnego rodzaju dygresje, a mianowicie chodzi mi o to, polsko-brytyjski kompozytor, brytyjski, angielski, polski, no jaki właściwie jest Andrzej Panufnik?
Anglicy traktują Andrzeja Panufnika jako kompozytora brytyjskiego. Jest to całkowicie uzasadnione, dlatego że jego twórczość jest absolutnie uniwersalna. To znaczy ta twórczość, która jest związana ściśle i z Polską, i z Wielką Brytanią, i ze światem uniwersalnym. Odwołania do polskości są we wszystkich praktycznie utworach. My je słyszymy, ale Anglicy niekoniecznie je chwytają. Oczywiście są takie odniesienia, które są, no, że tak powiem, absolutnie oczywiste, jak w Sinfonia Sacra, prawda? Utworze, który otworzył karierę Panufnika na Zachodzie, nagroda w Monte Carlo, gdzie Bogu Rodzica brzmi, to jest oczywiste. Ale później przychodzi czas muzyki bardziej abstrakcyjnej, też muzyki ściśle związanej z Wielką Brytanią, na przykład kantata dla dzieci i zespołu instrumentalnego, świetny utwór zresztą, opowiadająca o tym odwiecznym wyścigu wioślarskim pomiędzy Oxford a Cambridge, prawda? Jest cała kantata, która jest do tekstu Kamili Jessel. No to trudno powiedzieć, że to jest muzyka polska, to jest tak wrośnięte, prawda, w brytyjskość. No i zresztą dużo muzyki, a z drugiej strony ósma symfonia poświęcona Matce Boskiej Częstochowskiej, także ten nurt i polski, i angielski, Universal Prayer, do słów Aleksandra Poupa, który leży w kościółku, tam niedaleko ich domu, pochowany poeta, prawda? Także różne inspiracje i polskie, i brytyjskie. No a skończyło się to fantastycznie, bo za te wszystkie zasługi, za tą wspaniałą współpracę z London Symphony Orchestra, którą zresztą współpracę kontynuuje zarówno córka Roxana Panównik, jak i Lady Camilla, która przez wiele lat jest i nadal prowadzi w London Symphony program pomocy i wspierania młodych kompozytorów, który wraz z London Symphony zapoczątkowała, polegający na tym, że kompozytorzy młodzi mają rzeczywiście szansę, żeby ich utwory były szkoleniowo zagrane przez London Symphony Orchestra, a potem London Symphony Orchestra nie zostawia suchej nitki, mówiąc kompozytorom, co im się nie podobało i co by należałoby poprawić. I rzeczywiście razem nad tym pracują. Później te utwory rosną, ci kompozytorzy razem z tymi utworami. Także fantastyczne takie projekty. To jest dowód na te rozliczne związki. Opowiem Państwu tylko jako krótką anegdotę, że Lady Camilla powiedziała, że pewnego dnia taka brązowa kopertka przyszła. Malutka kopertka. No, niniejszym zapraszamy Pana do Pałacu Buckingham i tak dalej. No i on był przekonany stuprocentowo, bo ja myślałem, że to się jakoś oficjalnie ogłasza, jak ktoś dostaje tytuł szlachecki. Przychodzi polecony. Ale nie, on o tym nie wiedział, w związku z tym on był przekonany, że koledzy sobie zrobili po prostu żart. No może, każdy może napisać na maszynie, że zapraszam, prawda, do Pałacu Prezydenckiego, nie wiem, czy jakiegoś, no, w dniu takim, no ale zadzwonili, sprawdzili rzeczywiście, no i pojechał i dostał tytuł, no.
No to jest piękne, bo jeżeli zostaniemy przy tym tytule, to możemy zwrócić uwagę na to, to też się pojawia w książce pani Bolesławskiej, że matce Andrzeja Panównika śniła się królowa. I taki sen kiedyś miała, kiedy Andrzej Panównik był mały. Być może to był właśnie sen proroczy, bo jednak się spełniło. Królowa wręczyła to ten tytuł i było to niezwykłe. Jest wiele oczywiście rzeczy, które urosło wokół Andrzeja Panównika. Ja a propos tego, polski czy brytyjski kompozytor, słuchałam, przygotowując się tutaj do tej naszej dzisiejszej rozmowy, wywiadu, jaki udzielił Andrzej Panównik Radiu Wolna Europa w 1980 roku. I ten wywiad, można go znaleźć w internecie, ten wywiad trwający prawie pół godziny, jest szalenie ciekawy i on też odpowiada na to pytanie, czy polski, czy brytyjski kompozytor. I jak on o tym mówi, to jest chyba takie najciekawsze, ponieważ on mówi, że wszystko, że jego muzyka jest daleka od jakiejkolwiek ilustracji, więc nic nie przedstawia, jest sztuką abstrakcyjną, ale jednak jego przeżycia, jego myśli są ciągle związane z Polską. I nawet jak on coś pisze, to sobie przypomina albo swoje dzieciństwo, albo ogród, albo coś tam, że jest jakaś takie połączenie. I jeszcze dodał, że jeżeli Elgar mógł napisać Polonię, to dlaczego on nie może napisać tym bardziej Polonii? I zresztą to zrobił, napisał, prawda?
Świetny utwór, Polonia, suita na orkiestrę. Tak. Ale właśnie jeszcze a propos tych związków z Wielką Brytanią. Ten związek z London Symphony Orchestra był na tyle mocny, że rzeczywiście były kolejne zamówienia, które regularnie przychodziły od tej orkiestry i na kolejny, jeden z jubileuszy orkiestry powstał utwór zatytułowany Rhapsody. I to jest utwór, który był dedykowany orkiestrze do grania bez dyrygenta. Bardzo skomplikowany, trudny. My to z Koncerthausem nagraliśmy z dyrygentem dyrygującym, ale jest nagranie London Symphony, zdaje się, z tego koncertu. Rzeczywiście, także to był jakiś taki silny związek z tą orkiestrą i z paroma dyrygentami, którzy rzeczywiście wierzyli w jego muzykę. To przede wszystkim Leopold Stokowski, który rozpoczął to wszystko. Jascha Horenstein też bardzo był za jego muzyką. No i oczywiście Scholti. Scholti, który w Ameryce rozpoczął wykonania jego muzyki. Ozawa też dyrygował jego muzyką. Także wielu dyrygentów, już nie mówiąc o dyrygentach brytyjskich, którzy w większości z tą muzyką stykali się, chociażby ze względu na związki z London Symphony Orchestra.
Skrawaczyski też. Zresztą w tej książeczce, oprócz wywiadu z panem, jest również wywiad ze Skrawaczyskim, właśnie jak wspomina Panownika, który był o 10 lat od niego starszy i z którym się spotkali tutaj w Krakowie. Bo przecież Panownik po tej całej zawierusze, po powstaniu warszawskim, po tym wszystkim, po zakończeniu wojny, no jednak większość środowiska warszawskiego przeniosła się do Krakowa, bo tu można było, no jak gdyby szybko w jakichś tam strukturach, dotyczyło to literatów, plastyków, muzyków. Pan Ufnik też tu trafił i pan Ufnik też trafił do Filharmonii Krakowskiej, więc musimy o tym pamiętać, że tutaj był dyrygentem tej instytucji i też tutaj można było go posłuchać. I tu też została właśnie wykonana jedna z jego uwertur zaraz po wojnie, taka jedna z pierwszych. Ale co ciekawe, chyba powinniśmy zacząć troszkę cofnąć się w życie pana Ufnika, bo mnie zaskoczyła jedna rzecz, ja sobie przypomniałam, że pan Ufnik przede wszystkim pochodził z muzycznej rodziny, ciekawej muzycznej rodziny, bo ojciec był lutnikiem, mama grała na skrzypcach, ale nie koncertowo, bo jak wiadomo w tamtej epoce no to nie wszystko wypadało kobietom, ale była bardzo utalentowana i nawet improwizowała na skrzypcach, więc można powiedzieć, że improwizacja to jest pewien rodzaj komponowania i o tym też rozmawiała kiedyś Roxana Panufnik, która szukała, czy nie istnieją gdzieś jakieś zapiski tej babci Matyldy, czyli matki Andrzeja Panufnika, bo była bardzo ciekawa, prawda, bo jak gdyby szukała też swojej tożsamości jako kompozytorki, bo swoją tożsamość taką narodową to ona znalazła. Też ma podwójną, jak Andrzej Panufnik, który zawsze był obywatelem i polskim, i brytyjskim, później od 1961 roku brytyjskim, a Roxana Panufnik przyjęła też obywatelstwo polskie o wiele, wiele później, więc jak gdyby też ją to połączyło jak gdyby z tym krajem. Ale cofnijmy się właśnie do tego jego domu. Czy kiedy pan rozmawiał z panią Lady Panufnik, czy tam się pojawiały te opowieści o tym domu Panufników, tym warszawskim?
Mniej, ze względu na to, że w ogóle Lady Kamila zawsze opowiadając o ich rozmowach o przeszłości, zwracała uwagę na to, że jednak wojna była tak dogłębną cezurą, która pozostawała jakąś strefą, do której on rzadko sięgał we wspomnieniach, w rozmowach. I w związku z tym raczej te czasy studenckie, raczej te czasy może nie domowe, tylko czasy młodości, czasy tych pierwszych sukcesów, kiedy wraz z tą generacją, z Witoldem Lutosławskim, z Palestrem, z Kisielewskim, z Bacewicz, z Maciejewskim współtworzyli tę
ale
generację.
Ale to była grupa, no, po
grupa
prostu niesamowita.
Była fenomenalna. I oczywiście on był jednym z liderów tej grupy i dzięki temu, że dzięki swoim zdolnościom dyrygenckim on uzyskał stypendium i pojechał jeszcze się uczyć w Wiedniu u Weingartnera, który był fantastycznym dyrygentem, także tam doszlifował ten swój kunszt dyrygencki, co mu zresztą bardzo pomogło, bo po ucieczce z Polski, no jednak kiedy szukał pracy i nie miał pracy jako kompozytor, dostał pracę w Birmingham w orkiestrze, tej orkiestrze, którą później rozsławił Simon Rattle. Także to była praca Andrzeja Panufnika, który zresztą tam się bardzo źle czuł. 2 lata chyba tylko był w tym zespole i no, Lady Kamila opowiadała o bardzo trudnym czasie jego wtedy. Natomiast wracając do Weingartnera, to jest też świadectwo jego takie pierwsze zetknięcie z koszmarem totalitaryzmu. To znaczy podczas studiów dochodzi do Anschlussu.
Tak, te studia są w Wiedniu
tak,
oczywiście.
I oczywiście w związku z Anschlussem Weingartner jest wyrzucony i natychmiast relegowany z uczelni jako Żyd. I Panufnik nie odbiera dyplomu. On powiedział, że on w takim razie dziękuję i wrócił do Polski, prawda? Także to jest bardzo, bardzo ważny moment. Jakiś taki moment, który tłumaczy później też w dużej mierze tłumaczy to, co się stało po wojnie, że w pewnym momencie powiedział, no, że już się nie da dalej iść na kompromisy, no i wybrał wolność. Ale te studia w Austrii mu w dużej mierze nie tylko, że dały zawód, to też mu ratowały życie, ponieważ dobrze nauczył się mówić z akcentem wiedeńskim i z jednej łapanki w Warszawie udało mu się wykaraskać w ten sposób, że do jednego z tych żołnierzy po prostu zaczął wrzeszczeć po niemiecku z dobrym akcentem i trafił na Wiedeńczyka jakiegoś, którego tam na bok pozwolił odejść. Także przypadki, jeszcze raz przypadki, albo w ogóle nie ma przypadku właśnie.
No właśnie, no Weingarten zresztą przestrzegał panów Hinka i mówił mu, żeby został, żeby wyjechał do Wielkiej Brytanii. On tego nie zrobił. Co prawda nie był jeszcze żonaty, więc nie miał takiej swojej bezpośredniej rodziny, no ale miał brata starszego o 5 lat, który zresztą pracował w polskim radio i jak się później okazało, to on realizował właśnie te przemówienia prezydenta Warszawy, te z września, te, które znamy do dziś, mamy w uszach, prawda, te mobilizujące tą obronę mieszkańców.
No on niebywale zaangażowany był w Warszawę, no jednak piosenka w Warszawie, którą każdy zna do dzisiaj, czyli Warszawskie dzieci, to jest kompozycja panów Hinka. Ja zresztą bardzo niedaleko mieszkam, koło pałacyku Szustra, tam gdzie mały panów Hink chodził na lekcje fortepianu. I tam jest aleja w tej chwili Andrzeja Panównika, wśród drzew bardzo ładna, taka malutka alejka, ale powiedzmy no urokliwe miejsce. I rzeczywiście obok jest taka stara wieżyczka, gdzie zegarmistrz jest na dole i tam wygrywa coś w rodzaju, nie wiem, takiego mini karionku, ale wygrywa te warszawskie dzieci. Nie wiem, czy to jest odtwarzane, czy grane na jakiejś maszynie. W każdym razie panów Hink brzmi, szczególnie w okolicach rocznicy Powstania Warszawskiego. Nie wiem, czy przez cały rok, ale w sierpniu o 17 codziennie grał.
Powiedział pan na lekcję fortepianu. No to była ciekawa historia, ponieważ panów Hink nie dostał się do konserwatorium na fortepian jako dziecko. Szymanowski stwierdził, że kompletnie nie ma talentu i po prostu no, nie ma talentu, więc musiał przestać, ale marzył o tym, marzył. Znaczy ku radości też rodziców, którzy uważali, że mężczyzna w tamtych czasach powinien mieć jakiś no, konkretny zawód, a nie zawód muzyka.
Ale no, musiał świetnie grać na fortepianie ze względu na to, że no, wojnę przeżył grając w duecie
To jest ten paradoks, że potem dostał się do tego konserwatorium, ale miał już 16 lat i zrobili tam taki fortel, że przyjęto go na perkusję. I jeżeli teraz będziemy analizować tą twórczość i Państwo usłyszycie to dzisiaj w tym utworze Muzyka jesieni właśnie panów Hinka, gdzie perkusja naprawdę odgrywa niezwykłą rolę i współbrzmienia, jakie proponuje panów Hink, są zupełnie inne niż wszyscy inni, którzy komponują na te instrumenty i nie są perkusistami. Po prostu zna to od wewnątrz i zna to brzmienie i wie, jak można zaskoczyć i zrobić fantastyczne rzeczy. Także to było ciekawe i drugi właśnie ten paradoks tego duetu z Lutosławskim właśnie przez wojnę w kawiarniach, co też ich ratowało, bo wiadomo, że byli zatrudnieni i to dawało też jakieś racje żywnościowe i można było się poruszać po Warszawie swobodnie i ewentualnie jak jakaś łapanka, to można było no, przynajmniej starać się, żeby się jakoś tłumaczyć. No i dawało to też możliwość, że zawsze było łatwiej zdobyć jakieś produkty do jedzenia. Wiadomo, że to było dosyć trudne.
No i wariacje na temat Paganiniego Lutosławskiego.
Tak, to jest które specjalnie powstały.
Produkt, że tak powiem, uboczny tej pracy.
No właśnie,
pracy,
ale
prawda?
Ja się zastanawiałam, co oni jeszcze grali.
No mnóstwo podobno grali, no ale oczywiście wszystko spłonęło. Tak. Natomiast rzeczywiście to była ta fenomenalna sytuacja, że muzycy jeszcze mieli szansę pozostania muzykami w przedziwnych okolicznościach, ale jednak. No i oczywiście później absolutnie ta wielka wszystkich, to wielkie marzenie o tym, żeby to życie muzyczne reaktywować jak najszybciej, żeby zrobić je na nowo, żeby zrobić je mądrzej, żeby dać muzyce nowej szansę. No i tuż po wojnie mamy zupełnie inną perspektywę niż dzisiaj z punktu widzenia historii, ponieważ bezapelacyjnie wszyscy podkreślali po zakończeniu wojny, że Polska ma dwóch młodych kompozytorów. I to są dwa nazwiska, które później historia przysłoniła na dłuższy czas. Roman Palester i Andrzej Panównik. Obaj w różnych okolicznościach z PRL-u zniknęli, a PRL ich zniknął. Prawda? Także bardzo to jest skomplikowane i bardzo, bardzo złożone, bo rzeczywiście ta panorama naszej muzyki na pewno wyglądałaby bardziej jeszcze w zróżnicowany sposób, gdyby i Palester, i panów Hink nie wyjechali. Wyjazd Palestra był bardziej rozłożony w czasie, bo on wyjeżdżał, wracał, prawda, aż w końcu na dobre wyjechał. No wyjazd Panownika był dużo późniejszy i był już po tych głównych ucieczkach, prawda, takich najgłośniejszych. I w jakimś sensie też był ucieczką w dużej mierze tragiczną, ze względu na to, że już abstrahując od samego zagadnienia ucieczki, porzucenia wszystkiego, co jest dramatem, to 54 rok, kiedy to miało miejsce, jest na chwilę przed 56.
Oczywiście. Tak, tylko my to wiemy.
Tak, z perspektywy historii, prawda?
To jest tak jak 87 tak, rok dla nas. Tak, to przypuszczał, dokładnie. Prawda?
Natomiast nieszczęście polegało na tym, że jak później Stokowski mu pisał listy polecające w Stanach, to wszyscy impresariowie mówili, ale słuchajcie, to jest dysydent, a my teraz mamy artystów radzieckich, bo ich wypuszczają i wszyscy walą drzwiami i oknami, żeby usłyszeć oj stracha i tak dalej, a tutaj mamy też naciski, że jak jest artysta radziecki, to my nie sprzedamy sali, znaczy jak będą dysydenci, to będzie trudniej załatwić artystów i tak dalej, polityka. I w tym momencie on jakby przestał być atrakcyjny jako dysydent, bo najbardziej byli atrakcyjni ci przybysze z innego świata, zza żelaznej kurtyny. Także to był olbrzymi problem tuż po ucieczce, który oczywiście rozwiązał się w końcu, ale to dzięki, jest w tych źródłach, w książce napisane, pierwsza seria listów Stokowskiego, no nie byle kto pisze list polecający, bierzcie tego człowieka, jako dyrygenta, jako kompozytora, polecam, podpisuję się oboma rękoma. I nic, po pierwszej serii listów nie było ani jednego zaproszenia. Także przedziwne to życie, naprawdę bardzo trudny miał okres, aż do tego konkursu, który przyniósł nagrodę za Symfonia Sacra. Wtedy rzeczywiście to ruszyło, ale moment dramatyczny i też dramatyczny w dużej mierze z tego powodu, że jednak w Polsce on był z tą pozycją numeru jeden.
No właśnie, o to chciałam zapytać, bo to zawsze się zastanawiałam, jak to jest. On to oczywiście tłumaczy w autobiografii, lepiej to tłumaczy pani Beata Bolesławska w książce właśnie, w monografii, ale jak to jest, jak to się zmienia opcja, prawda? Nam jest łatwo oceniać z naszej perspektywy, bo wiemy już, co potem nastąpiło, ile trzeba byłoby czekać i tak dalej, ale oni tego nie wiedzieli. I teraz jeżeli młody człowiek, cudem uratowany w czasie wojny, który stracił brata w Powstaniu Warszawskim, który własnoręcznie wykopywał to ciało, bo on był pochowany na podwórku tego domu, gdzie mieszkali, więc też po takich strasznych przeżyciach. Potem, po tym jak utonęła jego malutka córeczka, kiedy jego pierwsza żona miała atak epilepsji, kąpała dziecko i utonęła córeczka. Po tych wszystkich rzeczach człowiek zabiera się do życia, bo wreszcie się wojna skończyła i nie wiadomo, co to jest i nagle rodzi się socrealizm. On się nie rodzi tak z dnia na dzień. To trwa. To jest tak jak okupacja, to jest tak jak okupacja wojenna, prawda? To jest tak jak kwestia, ja to zrozumiałam dopiero oglądając listę Schindlera, że to było jak gdyby małymi kroczkami. Najpierw trzeba było nosić to, potem...
Oczywiście, ale to, o czym właśnie pani redaktor wspomniała, że arcyważna sprawa. W 54 roku nikt nie wiedział, co będzie w 56. To my wiemy dzisiaj, prawda? I rzeczywiście ta zaciskająca się pętla. Socrealizm w ogóle jest ciągle do badania. Socrealizm w muzyce polskiej jest niesłychanie ciekawym i trudnym zagadnieniem. Ja bardzo dużo na ten temat rozmawiałem ze świadkami epoki, ale też z uczniami świadków epoki, także z drugiej ręki. No, podstawowym kłopotem socrealizmu w każdej ze sztuk, ale najbardziej w muzyce, no powiedzmy w plastyce są pewne elementy, które są oczywiste, że coś jest socjalistyczne w duchu i treści. Natomiast który utwór jest socrealistyczny, to decyduje towarzysz, który decyduje, bo tak naprawdę nikt nie wie. Bo jeżeli ma formę klasyczną i jest dobrze, to zawsze można powiedzieć, no dobrze, ale ta forma jest przerost formy nad treścią i to jest formalizm. Także zawsze naprawdę można zdecydować odgórnie, to partia decyduje, co jest formalistyczne, co nie jest, a co jest w duchu socrealizmu. I ci nieszczęśni kompozytorzy musieli lawirować, no stąd są te ucieczki w jakieś bezpieczne przystanie, stąd jest skądinąd niesłychanie ciekawy nurt powrotu do starej muzyki polskiej, do opracowywania utworów z przeszłości, co też robił Andrzej Panufnik, koncert gotycki, te wszystkie...
bezpieczny teren Janiewicz, po prostu, bezpieczny teren.
Ale przy okazji
teren.
Fantastyczna robota, no bo przecież Tadeusz Ochlewski, Polskie Wydawnictwo Muzyczne i w końcu zaczęto robić porządek z tą starszą polską muzyką, zaczęto ją opracowywać. Dzisiaj ją inaczej opracowujemy, ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że oni wtedy się za to po prostu wzięli, że powstała idea PWM-u, że będzie wydawnictwo, że się wszystko uporządkuje, że wszystko zostanie wydane. I rzeczywiście wielu kompozytorów w to troszeczkę uciekło, tak żeby przeczekać. Wielu kompozytorów ratowało się też tym, że przed wojną jednak Szymanowski wskazał ten kierunek folklorystyczny, który był w latach 30. w całej Europie popularny i ten folkloryzm gdzieś tam niektórzy po prostu pisali po swojemu dalej i w jakimś sensie nie musieli nic zmieniać. No, przykładem doskonałym jest koleżanka niemalże z klasy, czyli Grażyna Bacewicz, która przed wojną pisała muzykę folklorystyczną z duchem takim i w związku z tym ona na przykład nie została jak piorunem socrealizmu w ogóle trafiona, bo pisała dalej swoje. No i właśnie najlepiej mieli ci, którzy pisali muzykę absolutną, formy absolutne, symfonie, kwartety, no bo to, a piszcie sobie ile chcecie. Najgorzej, jak się ktoś brał za utwory z tekstem, nie daj Boże za te kantaty wszystkie. Swoją drogą muszę Państwu powiedzieć, że ja różne partytury oglądałem właśnie tych kantat. Tego stosunkowo w polskiej muzyce nie jest dużo. To jednak była domena radziecka, tych koszmarnych jakichś kantat, takich do tekstów. Przecież najwięksi kompozytorzy byli zmuszeni do stworzenia takich potworków, prawda?
Tak,
Zdrawica Prokofiewa, czy kantata o lasach Szostakowicza, która swoją drogą jest świetnie tak, pieśń o lasach. Świetnie napisany utwór, prawda? Znakomity utwór i to nagranie Tymirkanowa dla RCA. Naprawdę to jest, no tylko no jak tam wódz tam pokazał na mapie, to jest koszmar jakiś. W Polsce tego typu utwory też były, ale na szczęście kurz historii je przykrył i specjalnie ich nie wydobywamy.
Wspomniałby pan może jakieś rodzynka z tego okresu?
Ach, to profesor Meyer mi opowiadał, już nie pamiętam, kto to skomponował. I to naprawdę nie mówię to, żeby nie mówić nazwisko kompozytora, ale jakieś kantacie o przyjaźni miast, gdzie jedna część chóru śpiewa Warszawa, Warszawa, druga Moskwa, Moskwa. Kiedyś może ktoś to zagra jako ciekawostkę.
Ja widziałam Panufnika. Widziałam Panufnika jako dyrygenta. Tu, w sali, w 54 roku przed wyjazdem. Byłam uczennicą podstawowej szkoły muzycznej, a on nagrywał symfonię pokoju, którą można powiedzieć, kazano mu napisać. Napisał, nagrodzono i tak dalej. Muszę powiedzieć, że ostatnia część, tam jest chór mieszany i właśnie chór dziecięcy, który śpiewał tekst do wiersza. To był wiersz Iwaszkiewicza. Pamiętam to zresztą do dziś. Nie zrodzi się nam z kwiatów na ręczy, nie na piorunie, nie na obłoku. Nie spłynie na nas z niebieskiej tęczy, na ziemi pokój, na ziemi pokój. I tak dalej. W każdym razie to nagranie bardzo długo trwało, ponieważ się aparatura bez przerwy psuła i stale trzeba było powtarzać i powtarzać. Staliśmy na tej estradzie. On zachowywał idealny spokój. Pamiętam, jak dzieci raz weszły za wcześnie tam akurat na to, co miał chór żeński śpiewać. Idealny spokój, opanowanie, no a przy tym muszę powiedzieć, arcyprzystojny i ciekawy mężczyzna. Muszę powiedzieć, że ja byłam wtedy gotowa stać całą noc prawie i wpatrywać się. Ja widzę go, jak on był ubrany. Golf, kraciasta marynarka, spodnie, wszystko w jakichś takich brązowych lekko kolorach. Muszę powiedzieć, że to było moje pierwsze
zauroczenie.
Zauroczenie. Tak jest, właśnie panów.
A ja z przyjemnością przekażę, bo nie wiem, czy pani ma to nagranie, bo ja je mam.
Nie mam tego nagrania.
Ja wyciągnąłem z radia, bo w radiu to jest tak, że niby coś nie istnieje, ale to nie istnieje do pewnego momentu. Jak się bardzo poprosi i poszuka, to okazuje się, że wszystkie rzeczy, które nie istnieją, tak naprawdę gdzieś są. Mam nagranie Symfonii Pokoju. I
on to potem wyrzucił właściwie.
Wyrzucił, ale to świetny utwór. No właśnie, to był problem. No, Iwaszkiewicz, prawda, no, wszyscy znamy, prawda, historię pewnych kompromisów, a z drugiej strony nieprawdopodobnej odwagi Iwaszkiewicza.
I to był bardzo piękny wiersz.
Ale rzeczywiście, no ja zawsze mówię, że jak ktoś mówi o kompromisach Iwaszkiewicza, ja mówię, dobrze, były kompromisy, ale Związek Literatów tam obronił, a w czasie wojny potrafił na luzie rozmawiać, no znaczy na luzie, prawda, podejmując Niemców przejeżdżających w drugiej części domu, chowając dwie rodziny żydowskie, prawda? Także to kompromisy kompromisami, ale odwaga Iwaszkiewicza zupełnie nieprawdopodobna, prawda? Natomiast tutaj jest kapitalna sytuacja, bo to jest bardzo dobry utwór. Jemu było bardzo szkoda tego utworu i z tego zrobił z recyklingu, że tak powiem, dwa nowe, bo zrobił Symfonia Elegiaka z tych pierwszych części czysto instrumentalnych, natomiast churalną część przerobił na Inwokację dla pokoju.
Nie stracił tego materiału, który pewnie też oceniał bardzo dobrze.
Stara szkoła Bacha i Händla. Raz skomponowany utwór należy sprzedać po raz drugi.
Wielokrotnie. Natomiast rzeczywiście miał tego świadomość, natomiast bał się właśnie tego szufladkowania ideologicznego i myślę, że to jest przedmiotem strachu wszystkich twórców, zwłaszcza, że jak Państwo doskonale wiecie, że władza uwielbia się grzać w popularności tych, którzy na tą popularność zasługują. A Panównik do 1948 roku miał wielką popularność, nie tylko polską, ale i międzynarodową. I to spowodowało, że został obsadzony w tych głównych stanowiskach, a to powodowało, że musiał się wypowiadać na różne tematy, pisać listy, podpisywać. Czasem twierdził nawet, że nie wiedział, że się pod czymś podpisał, bo się nie podpisywał, a jego podpisali. Po prostu przestał panować nad tym do tego stopnia, że tuż przed wyjazdem, przez ponad rok, nic nie skomponował. Po prostu był chyba kompletnie przybity tym faktem, że jest uwiązany, uwikłany.
Paraliż, bo to rzeczywiście, ten jakby ucieczka przed tą prawda, władzą jest coraz, ta matnia, to się wszystko, te ściany się zwężają, prawda, ale rzeczywiście bardzo, bardzo było mu trudno odnaleźć się po tym wszystkim i jakiś cud zupełnie z Symfonia Sacra, która być może jest jego najwybitniejszym dziełem, tak, jeżeli można, bo wcale nie musi być dziewiąta symfonia czy dziesiąta, bo przecież 10 napisał, najwybitniejsza. Zawsze się wszyscy zastanawiają, która symfonia Beethovena jest najdoskonalsza. Być może właśnie Eroica, a Sacra jest trzecią symfonią numerowaną Panównika, także może coś jest z tymi trzecimi symfoniami.
No właśnie, szanowni Państwo, o Panowniku można by długo mówić. No a ja chciałam, żebyśmy trochę powiedzieli o tym koncercie, który był wczoraj i będzie za chwilę, bo to jest bardzo ważne, bardzo różny koncert. Trzy różne utwory, ale może zaczęlibyśmy od właśnie Panównika, od muzyki jesieni. I tu bym poprosiła Anię Woźniakowską, która zasiada dzisiaj w loży komentatora. Chciałabym poprosić właśnie o opowieść o tym, co myśmy wczoraj usłyszeli.
Usłyszeliśmy jeden z najpiękniejszych utworów XX wieku, powiedziałabym. Utwór kameralny o bardzo ciekawym składzie instrumentalnym, bo fortepian, czelesta, harfa, perkusja, altówki, wiolonczele.
Kontrabasy, trzy flety, trzy klarnety, tak.
Prawda? I utwór, który można odczytywać w bardzo różny sposób, bo z jednej strony jest to rzeczywiście muzyka jesieni. Jeżeli ktoś chce, może tam usłyszeć szelest liści, taką kruchość, która przynależna jest jesieni. Ale z drugiej strony dla mnie to jest utwór o umieraniu. Panównik pisał go, kiedy jego dobra przyjaciółka była chora na raka. I wiecie Państwo, kiedyś byłam świadkiem, uczestnikiem takiej dyskusji, która pora roku jest najładniejsza. Ktoś mnie przekonywał, że jesień, no taka piękna jesień, jaką właśnie mamy za oknami. A ja wtedy zaprotestowałam, że nie, bo takie piękno to jest piękno umierania. I coś w tej muzyce panufnika właśnie jest. To zupełnie oniryczne, takie jakby nie z tego świata, ten początek taki delikatny, szeleszczący, lekko. Potem te narastania, te kulminacje, fortepian z bębnem chyba, który jak jakieś takie memento mori cały czas tam w tej środkowej części przytłaczający i potem znowu zejście do tej ciszy takiego rozpłynięcia się. Kapitalnie wczoraj pan to zbudował, właśnie to napięcie, to wyjście, ten gwałtowny, dramatyczny środek i potem to wyciszenie, to napięcie, jakie było, no dla mnie to było wielkie przeżycie, naprawdę. Natomiast może mi pan pomoże zrozumieć koncert Schumana.
Bardzo chętnie odpowiem państwu parę rzeczy, które mi solista powiedział, bo to są rzeczy, które solista mówił orkiestrze i on...
Solista wybitny, powiem, prawda?
Może
Frank
ja
Peter Zimmermann.
Jak ja to odebrałam, bo przeczytałam w programie, że Joachim, że to był pisany już w ostatnim czasie, właściwie już w szpitalu, że Joachim przeglądał to i schował. I tak jak bardzo mnie zainteresowała pierwsza część, szalenie zagmatwana, ale za każdym razem jednak w tym wykonaniu prowadząca do jakiejś konkluzji, do wyjaśnienia, jak piękna druga część, Schumann, piękna pieśń wyśpiewana, to finał kompletnie nie szumanowski, taki jakiś prosty, no wręcz prostacki.
Polonez tam jest taki, ale ten polonez jest taki dziwny. On właśnie, to ja tylko dopowiem właśnie o tym, co Frank Peter Zimmermann, są ludzie, którzy są wyznawcami Schumana. Takimi absolutnymi. Do nich należy Piotr Anderszewski przede wszystkim. Należy nieżyjący już znakomity wiolonczelista Dominik Połoński, z którym ja się przyjaźniłem. Nagrywaliśmy koncert Schumana. I pamiętam to nagranie koncertu Schumana i gdzieś właśnie tutaj mi się te paralele pokazują pomiędzy tymi utworami. Utworów takich, bo koncert Schumana też nie należy do jakichś specjalnie efektownych wirtuozowsko. Jest taki dziwny koncert, trudny do akompaniowania, do towarzyszenia. Zagadkowy. I ten skrzypcowy jest rzeczywiście napisany już dużo, dużo, dużo później w sensie tego postępującej choroby, prawda, która doprowadziła już do zupełnej jego izolacji. Są ostatnie utwory. Ja dyrygowałem parę lat temu Requiem Schumana, bardzo rzadko wykonywany utwór. Te ostatnie dzieła, one mają to do siebie, że one mają jakieś takie przedziwne uproszczenie, tak jakby on przestał być rozwiniętym kompozytorem romantycznym, tylko cofał się do swoich początków, do takiego wczesnego klasycyzmu. Z drugiej strony jest bardzo dużo takich jakichś gier z czasem. Jest na przykład tutaj takie czytelne w pierwszej części nawiązanie do koncertu Beethovena, takiego oczekiwania, ale on opowiadał, bo bardzo wszedł w ten świat szumanowski Frank Peter Zimmermann, opowiadał o tym, że Schumann już zanim te symptomy choroby były takie wszechobecne, to on w ogóle był problem jakby z kontaktem z nimi. Na przykład z relacji Klary wyglądało to tak, że bardzo często siedząc przy stole podczas posiłku z dziećmi i tak dalej, wszyscy byli w kontakcie, wszyscy, a on siedział i coś nucił i jakoś tak patrzył przed siebie i to się pogłębiało, ten rodzaj izolacji, jakby to jest muzyka człowieka pogrążonego w braku kontaktu ze społeczeństwem, z innymi ludźmi, zupełnie jakiejś izolacji, te skrzypce są takie zagubione, one nie wiadomo dokąd idą, one nie kończą myśli, one nie konkludują, one nie chcą dialogu nawet.
W tej pierwszej części panowie stworzyli ten dialog.
Bo w pierwszej części jeszcze rozmawiamy, w drugiej części się dzieje rzecz przejmująca. Ta melodia, która otwiera drugą część w partii skrzypiec, jest melodią, która jest później jeszcze po jednym utworze, w trio Duch. I to jest melodia, która mu się przyśniła podobno, jemu się przyśnił Schubert. i jakby tę melodię mu podyktował. Już taki bardziej ze światami ma w tym momencie związek. Troszkę no, wieszczowie rozmawiają. On już rozmawia bardziej z nieżyjącymi niż z rodziną i z najbliższymi. I ta melodia jest na takim przedziwnym jakimś rozmytym akompaniamencie, gdzie jeszcze wiolonczele grają w synkopach zupełnie obok kreski taktowej. To się wszystko tak... No i jakby i te nawoływania skrzypiec pozostają bez odpowiedzi. Po czym jest ta trzecia część, która z takiego teoretycznie żwawego tańca gdzieś rozpada się w jakichś takich atomach. Dziwna muzyka. Rzeczywiście to się nie kończy. Natomiast on, nasz solista, wybitny skrzypek, który naprawdę grał wszystkie koncerty, prawda, przez tyle lat, mówi, że on w tym utworze widzi głębię właśnie takiej psychoanalizy, zastanawiania się nad tym. I mówi mi tak jeszcze, i państwu muzykom na próbie powiedział mi, pamiętajcie o tym. Ta druga część to jest ten Schubert, który mu się ukazuje. On z drugiej strony czasami ma przebłyski świata realnego. Zdaje sobie sprawę, że wskutek własnej choroby praktycznie stracił wszystkie możliwości zarobkowania, bo stracił pracę. Bo on pracował w Towarzystwie Filharmonicznym, ale mu podziękowano po prostu, bo on nie był w stanie prowadzić prób. Jego muzyka nie spotykała się aż z takim odzewem jak potem, jak to zwykle z kompozytorami po śmierci. Czyli traci pracę, traci w ogóle kontakt z rzeczywistością. Ta nieszczęsna Klara chce ratować sytuację, w związku z tym występy solowe, żeby w ogóle no, ratować tę rodzinę. On nie chce tego. Drażni go, kiedy ona ćwiczy w domu, bo ona gra inną muzykę niż muzyka, która mu gra w głowie. Jednym słowem mamy jakiś potworny portret sytuacji krańcowej, koszmarnej. I w tym wszystkim, jeszcze w tym takim całym pomieszaniu, przychodzi na świat ten utwór, który jest tak naprawdę, wydaje mi się, jako utwór rzeczywiście bardzo po prostu dużo brakuje, jeżeli chodzi o takie, powiedziałbym, no, jakby oceniać go, porównywać z koncertami Brahmsa i innymi. Natomiast jeżeli...
Z innymi utworami samego Schumana.
Ale jeżeli potraktujemy to jako diariusz odchodzenia od zdrowia psychicznego, o ile w ogóle jest coś takiego jak zdrowie psychiczne, prawda? No bo to też jest kwestia, prawda? To mamy arcyciekawą wiwisekcję po prostu tego, co się w tym człowieku dzieje. I ta muzyka to pokazuje w sposób bez naskórka, po prostu my jesteśmy od razu w samym środku tego wszystkiego. Także jest to świat, powiedziałbym, tajemniczy, nie wiem czy piękny, na pewno potworny, ale wydaje mi się, że sztuka też jest po to, żeby takie rzeczy w jakiś sposób przybliżać, próbować oswajać, a przede wszystkim jest niesłychanie ciekawe to, że zawsze mówimy o tym, że dobry ekspresjonizm, prawda, XX wiek tak naprawdę pokazuje tego typu stany. I nagle mamy kompozytora romantyzmu, kompozytora muzyki dawnej, że tak powiem, i on jest tutaj absolutnie ze świata dwudziestowiecznego już. No to jest wstrząsający utwór i tak jak powiedziałem, nie wiem, czy to jest dobry utwór, ale jest na pewno wstrząsający.
Znaczy jest to bardzo wzruszające, tak powiem, zwłaszcza w tym wykonaniu, bo skrzypek jest genialny. Naprawdę, to co się dzieje między skrzypkiem...
w każdą nutę tego koncertu.
Tak, to co się dzieje między skrzypkiem a orkiestrą, to jest niesamowite zupełnie. To się bardzo rzadko zdarza. Gra przepięknym, niezwykle pięknym dźwiękiem. Oczywiście powiecie państwo, że gra na Stradivariusie. Tak, ale to jak gdyby nie ma znaczenia, bo...
A Stradivarius sam nie gra.
No właśnie. Musi być ktoś, kto po prostu wydobędzie z niego to wszystko, co może instrument dać. Dla mnie to jest taka rozpacz tego człowieka, który ucieka, ponieważ nie może się odnaleźć w życiu, ucieka w swój własny świat, dla niego bezpieczny. Świat dźwięków jest dla niego światem bezpiecznym, ale już w tym świecie nie porusza się tak sprawnie jak dawniej.
Trochę takie rozbity kalejdoskop, który piękne wzory, ale jak się rozbije kalejdoskop dzisiaj, to już w ogóle dawno nie widziałem kalejdoskopu, nie wiem czy jeszcze produkują, ale w środku jak się, na pewno państwo widzieli, prawda, jak się rozwali kalejdoskop, to tam nic w środku nie ma ciekawego, prawda, tylko jakieś szkiełka.
Papierki, szkiełka.
Tak,
prawda?
Tak, nic się nie dzieje.
I tak jest, to właśnie taki jest stłuczony kalejdoskop ten koncert, ale To też jest ciekawe.
Ale robi wielkie wrażenie, więc myślę, że dla pani to jest bardzo rzadko wykonywany koncert. Tutaj w Krakowie, Małgosiu, dwa razy, prawda? Dwa
tak,
razy
do tej pory. Sprawdziłam to w naszym rejestrze i był w 99 roku wykonany przez Piotra Pławnera. Orkiestrą dyrygował Jerzy Maksymiuk i w 2010 Katarzyna Duda. I orkiestrą dyrygował Tadeusz Strugała, także raptem dwa razy.
Na 80 lat Filharmonii Krakowskiej.
No, Wirtuozi nie chcą tego utworu grać, bo boją się tego, czy w ogóle zostanie to odebrane, właśnie ten finał. Ale ja myślę, że mamy tę cudowną sytuację, że jako publiczność też dzisiaj jesteśmy coraz bardziej otwarci na takie, propozycje niekonwencjonalne i ten utwór jest bezsprzecznie propozycją niekonwencjonalną i tak jak mówię, to wszystko jest przecież jeszcze właśnie w tym niesłychanym skomplikowaniu tego, że Joachim to chowa, prawda? Klara Wieck robi potem już tę wielką edycję dzieł Schumana, do której to nie wchodzi. To wszystko jest schowane głęboko, ten utwór przez Joachima. Później zostaje wyciągnięty na światło dzienne już za władzy nazistów. Kulenkampf robi premierę to jest w ogóle jakiś koszmar, jakby, który toczy tę historię tego utworu. No przecież naziści, którzy ludzi dotkniętych chorobami psychicznymi zabijali.
Eliminowali, jak mówili.
Tak, wyciągają utwór człowieka chorego, żeby pokazać kolejne Himalaje kultury niemieckiej, prawda? Przedziwna rzecz, ale na szczęście ten utwór, nie wiem, nie spalili, nie zniszczyli, prawda, tylko doprowadzili do wykonania, a później utwór zyskał kolejnego adwokata w postaci Yehudi Menuhina. Yehudi Menuhin, to jest autorytet, któremu
można zaufać.
Można zaufać. On w ten utwór wierzył, ale potem długo, długo nic. Jest paru skrzypków, którzy rzeczywiście grają, a nasz solista nagrał ten utwór lata temu, w 1995 roku. Ale na przykład teraz gra ten utwór bardzo często i mówi, że im więcej to gra, tym więcej w tym utworze widzi i tym więcej w tym utworze słyszy. Tak jest z Schumanem, z tym, że to jest sztuka, Schuman jest hermetyczny, prawda? Ale on mówi właśnie, że mówi, tak mi cytuję państwu zdania z takich rozmów, mówi, wiesz, Brahms jest doskonały i jak gram Brahmsa, to czuję tą doskonałość, a tutaj w tych różnych takich jakichś dziwnych zakrętach ja mówię, ja jeszcze bardziej widzę człowieka. I mówi, i to mnie fascynuje właśnie, żeby się poprzyglądać temu, bo ten utwór ciągle mi daje różne odpowiedzi. U Brahmsa po prostu odpowiedź jest tak oczywista ze względu na doskonałość koncertu skrzypcowego czy u Beethovena, a tutaj tej oczywistości nie ma. I to on powiedział, że to jest to, co mu każe ten utwór promować.
Szanowni Państwo, więc
na całe szczęście potem jest Beethoven.
Właśnie, Beethoven.
Symfonia.
I tutaj, Aniu, proszę Cię o recenzję siódmej symfonii, która poruszyła.
Ja do Beethovena i do siódmej symfonii mam specjalną jakąś sympatię, a szczególnie i drugiej części mogę słuchać w kółko i patrzeć. I zawsze namawiam wszystkich, żeby popatrzyli, jak to jest napisane. Jak altówki i wiolonczele wprowadzają temat, prawda? Pan zrobił go tak, że ledwie słyszalny pianusieńko. Potem ten temat przechodzi do drugich skrzypiec i altówek, wiolonczele wprowadzają kontrapunkt, prawda? Potem ten temat przechodzi do pierwszych skrzypiec, ten kontrapunkt z wiolonczel przechodzi tu się pojawia następny. I śledzić potem, spróbujcie Państwo dzisiaj, bo to słychać, wysłyszeć właśnie te trzy tematy i potem jak one się pokazują w dętych instrumentach. To jest przykład warsztatu Beethovena. Tak na tacy podany. I może właśnie nie poddawać się dzisiaj urokowi muzyki, tylko właśnie ja mam jeszcze to dobre, że ja siedzę na balkonie zawsze, w związku z czym ja to jeszcze widzę. ale to można posłuchać naprawdę dzisiaj.
No ja myślę, że to jest bardzo ciekawy utwór w tej interpretacji. Ta druga część, nie będziemy teraz nucić, ale Państwo ją na pewno znacie, bo to jest hicior i po prostu wszyscy znają tą melodię, przy czym sposób, w jaki ona zostaje właśnie wprowadzona, jest i potem zbudowane, bo ja zawsze, widzą Państwo, to jest jakieś, my się z Anią zastanawiamy, jak to jest zrobione, w jaki sposób zostało to odczytane i tyle razy, ile się to słucha, znajduje się inne rzeczy, kompletnie inne, ale mnie na przykład zachwyciła tutaj wczoraj, jeżeli mówię o tej części, ale w ogóle o całej tej symfonii, architektura całości. Ponieważ niektórzy dyrygenci jak gdyby myślą tylko jakimiś odcinkami, nie budując utworu z całości, a tymczasem każda część to jest jedna całość, ale te wszystkie części składają się na większą całość i one wszystkie muszą mieć odpowiednie proporcje i dynamiczne i po prostu, żeby ten utwór naprawdę porwał i pozwolił nam zapomnieć o tym, że czegoś nie zrobiliśmy albo że jutro mamy ciężki dzień, prawda? Więc po prostu to spowoduje, że my możemy zapomnieć, jeżeli jest właśnie to idealne wykonanie. Natomiast mówiąc o tej drugiej części, to piano, pianissimo na początku, posłuchajcie Państwo, jest wstrząsające.
Staramy się tak grać ze względu na to, że wydaje mi się, że w ogóle szczególnie znane utwory trzeba grać z takim przekonaniem jak muzykę nieznaną. To znaczy, jeżeli jest napisane piano, to rzeczywiście to powinno być wstrząsające piano, bo piano bezpieczne jest nieciekawe, prawda? To znaczy nic nam nie daje żadnego przeżycia estetycznego. I rzeczywiście, i to co pani powiedziała, struktura, jeszcze raz struktura, ubetowana forma. I tu się robi taka ładna klamra. O ile w środku jest ten Schumann, który pogubił się z formą, ponieważ tak mu się życie ułożyło, po prostu. To tutaj z dwóch stron mamy tytanów formy. Panównik i Beethoven, gdzie struktura, gdzie liczby, którymi da się zobrazować od długości odcinków muzycznych, układają się w dosłownie w matematyczne, piękne wzory, co i u Beethovena, i u panównika w żaden sposób nie wyklucza emocji niezwiązanych tylko i wyłącznie z matematyką.
Spontaniczność.
To jest właśnie ten mariaż, prawda, konstrukcji i emocji, a u Schumanna w jakimś sensie mamy już tylko emocje. Także to też jest, wydaje mi się, jakiś klucz do posłuchania dzisiejszego programu, że co robi, jaka jest rola, jaka jest waga formy w utworze. Utwór wytrzymuje, Schumann jakby wytrzymuje to bez tej klarownej formy, ale czujemy właśnie jej brak albo obserwujemy jej brak, bo to niekoniecznie jest negatywne, po prostu, a tym razem będzie tak, prawda?
Ja jeszcze mam jedno pytanie. Ten koncert poświęcony był przypomnieniu postaci Andrzeja Markowskiego. Co ten program ma wspólnego z Andrzejem Markowskim?
Połączenie muzyki. Ja naprawdę chciałem to zrobić w ten sposób. Przede wszystkim połączenie klasycznego repertuaru, oczywiście czyli Beethovena, ale też ukłon w stronę muzyki XX wieku, która tak wiele Andrzejowi Markowskiemu zawdzięcza. I ja pomyślałem, żeby właśnie nie grać jakiegoś utworu związanego bezpośrednio z Andrzejem Markowskim, utworu, który zasłynął z jego wykonań, tylko znaleźć taki utwór, który będzie takim, tak jak nagrobek dla Couperina Ravela, to znaleźć utwór, piękny, żałobny utwór jakiś, który będzie opisywał postać, którą już jej nie ma i nasze najlepsze myśli, wyraz hołdu muzycznego. I stwierdziłem, że takim nagrobkiem Couperina, w tym wypadku, prawda, nagrobkiem hołdem, homage, a Andrzej Markowski, będzie utwór panownika, których on z oczywistych powodów nie mógł zadyrygować, ale na pewno obserwował tę muzykę, jak się panownika kariera rozwija. I wydaje mi się, że chciałem po prostu złożyć hołd wielkiemu dyrygentowi, jednym, tak jak pani powiedziała, jednym z najpiękniejszych utworów XX wieku, który ten XX wiek tak ukochał muzycznie.
Szanowni Państwo, musimy skończyć. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Pan Łukasz Borowicz.
Dziękuję ogromnie, dziękuję.
I pani Anna Woźniakowska w loży komentatora. Dziękuję bardzo.